Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad. Nazajutrz nie zaniechałem udać się do kopalni, gdzie przez cały dzień gorliwie wykonywałem rzemiosło górnika. Wieczorem poszedłem do szejka i prosiłem go, aby dalej raczył opowiadać, co też uczynił w tych słowach. Mówiłem ci, że otrzymałem od mego ojca list, z którego dowiedziałem się, że moja wróżka jest kobietą. Znajdowałem się naówczas w Gadames. Sid Ahmed wyprawił się ze mną do Fezanu, kraju większego od Gadames, ale mniej żyznego i gdzie mieszkańcy są wszyscy czarni. Stamtąd udaliśmy się do oazy Ammona, gdzie musieliśmy czekać na wiadomości z Egiptu. Ludzie wysłani przez nas powrócili po 2 tygodniach z 8 dromaderami. Chód tych zwierząt był nie do wytrzymania. Trzeba go było jednak znosić przez 8 godzin bez przerwy. Gdy zatrzymaliśmy się, dano każdemu dromaderowi kulkę z ryżu, gumy i kawy. Wypoczęliśmy przez 4 godziny i znowu ruszyliśmy w drogę. 3 dnia stanęliśmy w Bahr Belama, czyli na morzu bez wody. Jest to szeroka dolina, piaszczysta i pokryta muszlami. Nie spostrzegliśmy żadnego śladu ani roślin, ani zwierząt. Wieczorem przybyliśmy na brzegi jeziora obfitującego w natron, który jest rodzajem soli. Tam porzuciliśmy naszych przewodników i dromadery i przepędziłem noc sam na sam z Sid Ahmedem. O świcie przybyło 8 krzepkich ludzi, którzy posadzili nas na noszach dla przeniesienia przez jezioro. Postępowali jeden za drugim, gdzie brud zdawał się dość wąski. Natron kruszył się pod ich stopami, które jednak dla ochronienia od ran powiązywali skórami. Tym sposobem niesiono nas dłużej niż przez 2 godziny. Jezioro wychodziło w dolinę osłoniętą 2 skałami z białego granitu, po czym ginęło pod wielkim sklepieniem utworzonym przez naturę, ale wykończonym ręką ludzką. Tu przewodnicy rozniecili ogień i nieśli nas jeszcze przez jakieś 100 kroków, aż do pewnego rodzaju przystani, gdzie łódź na nas czekała. Sami zaś posilali się pijąc i kurząc haszysz, czyli wyskok z konopianego nasienia. Następnie rozpalili pochodnie z żywicy, szeroko oświecającą przestrzeń dokoła i uczepili ją do steru łodzi. Wsiedliśmy. Nasi przewodnicy zmienili się w wioślarzy i przez całą resztę dnia płynęli z nami pod ziemią. Nad wieczorem przybyliśmy do zatoki, skąd kanał rozlewał się na 2 koryt. Sid Ahmed rzekł mi, że tu zaczyna się sławny w starożytności labirynt Ozymandiasa. Dziś pozostała tylko podziemna część gmachu, łącząca się z jaskiniami Luksoru i z wszystkimi podziemiami Tebaidy. Zatrzymano łódź przy wejściu do jednej z zamieszkanych jaskiń. Sternik poszedł dla nas po pożywienie, po czym owinęliśmy się w nasze haiki i zasnęliśmy w łodzi. Nazajutrz znowu wzięto się do wioseł. Łódź nasza płynęła pod obszernymi galeriami, nakrytymi płaskimi głazami nadzwyczajnego rozmiaru. Niektóre z nich całkiem zapisane były hieroglifami. Przybyliśmy nareszcie do portu i udaliśmy się do miejscowej załogi. Dowodzący nią wojskowy zaprowadził nas do swego naczelnika, który podjął się przedstawienia nas szejkowi druzów. Szejk przyjaźnie podał mi rękę i rzekł: młody Andaluzyjczyku, bracia nasi z Kasargomelezu pochlebnie piszą mi o tobie. Oby błogosławieństwo proroka spoczęło na tobie. Sida Ahmeta szejk zdawał się znać od dawna. Zastawiono wieczerze, po czym wpadli jacyś ludzie dziwnie ubrani i zaczęli rozmawiać z szejkiem w języku dla mnie niezrozumiałym. Wyrażali się gwałtownością, wskazując na mnie, jak gdyby oskarżali mnie o jakąś zbrodnię. Rzuciłem wzrokiem na mego towarzysza podróży, ale ten znikł. Szejk wpadł w niepohamowany gniew. Porwano mnie, okuto mi łańcuchami ręce i nogi i wyrzucono do więzienia. Była to jaskinia wykuta w skale, tu i ówdzie poprzerywana łączącymi się ze sobą wydrążeniami. Lampa oświecała wejście do mego podziemia. Spostrzegłem dwoje przeraźliwych oczu, a tuż za nimi straszliwą paszczę uzbrojoną w potworne zęby. Krokodyl wsunął pół swego ciała do mojej jaskini i groził mi pochłonięciem. Byłem skrępowany, nie mogłem się ruszyć. Odmówiłem więc modlitwę i czekałem śmierci. Była to próba, na jaką chciano wystawić moją odwagę. Druzowie tworzyli wówczas liczną sektę na wschodzie. Początek jej odnosi się do pewnego zagorzalca nazwiskiem Darazi, który w istocie był tylko narzędziem Hakima Biamriala, trzeciego kalifa Fatymidów w Egipcie. Władca ten, znany ze swej bezbożności, usiłował koniecznie przywrócić dawne izyjskie zabobony. Rozkazał się uważać za wcielenie bóstwa i oddawał się najpotworniejszym sprośnościom, do których upoważniał także swoich zwolenników. W owej epoce nie zniesiono jeszcze zupełnie dawnych misteriów i odprawiano je w podziemiach labiryntu. Kalif kazał się wtajemniczyć, ale upadł w szalonych swoich przedsięwzięciach. Zwolennicy jego, prześladowani, schronili się do labiryntu. Dziś wyznają najczystszą wiarę mahometańską, ale zastosowaną do sekty Alego, jaką niegdyś przyjęli Fatymidzi. Przybrali nazwę druzów dla uniknięcia powszechnie znienawidzonego miana haksimitów. Druzowie z dawnych misteriów zostawili tylko zwyczaj wystawiania na próby. Byłem obecny przy kilku i zauważyłem środki fizyczne, nad którymi bez wątpienia byliby się zastanowili pierwsi uczeni europejscy. Nadto zdaje mi się, że druzowie mają pewne stopnie wtajemniczenia, gdzie wcale już nie chodzi o mahometanizm, ale o rzeczy, o których nie mam żadnego pojęcia. Zresztą do zbadania ich byłem naówczas zbyt młody. Przepędziłem cały rok w podziemiach labiryntu. Jeździłem często do Kairu, gdzie stawałem u ludzi tajemnymi związkami z nami połączonych. Właściwie mówiąc, podróżowaliśmy jedynie dla poznania skrytych nieprzyjaciół wyznania sunnickiego, naówczas panującego. Wybraliśmy się w drogę do Maskatu, gdzie imam wyraźnie oświadczył się przeciw sunnitom. Znakomity ten duchowny przyjął nas nader uprzejmie, pokazał nam spis wierzących w niego pokoleń arabskich i dowiódł, że z łatwością może sunnitów z Arabii wypędzić. Wszelako nauka jego sprzeciwiała się wyznaniu Alego, nie mieliśmy więc z nim nic do czynienia. Stamtąd popłynęliśmy do Basory i przez Szyraz przybyliśmy do państwa Safawidów. Tu w istocie wszędzie znaleźliśmy wyznanie Alego panującym, ale Persowie oddali się rozkoszom, niezgodom domowym i mało co dbali o postęp islamu poza swym krajem. Zalecano nam odwiedzenie Libanu. Nazwę jezydów nadawano różnym rodzajom sekciarzy, ci właściwie znani są pod nazwą Mutawali. Z Bagdadu więc skierowaliśmy się drogą przez pustynię i przybyliśmy do Tadmory, którą wy nazywacie Palmirą, skąd napisaliśmy do szejka jezydów. Przysłał nam konie, wielbłądy i zbrojny orszak. Zastaliśmy cały naród zgromadzony w dolinie niedaleko Baalbeku. Tam doznaliśmy prawdziwego zadowolenia. 100 000 zagorzalców wyło przekleństwa na Omara i pochwały dla Alego. Odprawiono pogrzebową uroczystość na cześć Husseina, syna Alego. Jezydowie nożami krajali sobie ramiona, niektórzy nawet, uniesieni gorliwością, poprzeżynali sobie żyły i poumierali, nurzając się we własnej krwi. Zabawiliśmy dłużej u jezydów, aniżeli się spodziewałem, i otrzymaliśmy nareszcie wiadomości z Hiszpanii. Rodzice moi już nie żyli i szejk zamierzał mnie usynowić. Po 4 latach podróży szczęśliwie na koniec wróciłem do Hiszpanii. Szejk usynowił mnie ze wszystkimi zwykłymi uroczystościami. Wkrótce uwiadomiono mnie o rzeczach nieznanych nawet 6 naczelnikom rodzin. Chciano, ażebym został Mahdim. Naprzód miałem się dać uznać na Libanie. Druzowie egipscy oświadczyli się ze mną, Kairuan także przeszedł na moją stronę. W każdym razie to ostatnie miejsce powinienem był obrać na stolicę. Przeniósłszy tam bogactwa Kasar Gomelezu, mogłem zostać wkrótce najpotężniejszym władcą na ziemi. Wszystko to było nieźle wymyślone, ale naprzód byłem jeszcze zbyt młody. Po wtóre nie miałem żadnego pojęcia o wojnie. Postanowiono więc, że niezwłocznie udam się do wojska otomańskiego, które naówczas toczyło bój z Niemcami. Obdarzony łagodnym sposobem myślenia, chciałem oprzeć się tym zamiarom, ale trzeba było być posłusznym. Wyprawiono mnie, jak na znakomitego wojownika przystało. Udałem się do Stambułu i przyłączyłem do orszaku wezyra. Pewien wódz niemiecki, imieniem Eugeniusz, pobił nas na głowę i zmusił wezyra do cofnięcia się za Tunę, czyli Dunaj. Następnie chcieliśmy znowu rozpocząć zaczepną wojnę i przejść do Siedmiogrodu. Postępowaliśmy wzdłuż prutu, gdy Węgrzy z tyłu na nas napadli, odcięli od granic kraju i do szczętu rozbili. Dostałem dwie kule w piersi i porzucono mnie na polu bitwy jako poległego. Koczujący Tatarzy podnieśli mnie, owiązali moje rany i za całe pożywienie dawali mi skwaśniałe nieco kobyle mleko. Napój ten, mogę śmiało rzec, ocalił mi życie. Przez rok jednak tak dalece byłem osłabiony, że nie mogłem dosiąść blisko. Kładziono mnie na wozie z kilkoma starymi kobietami, które mnie pielęgnowały. Umysł mój, równie jak ciało, upadł na siłach i nie mogłem ani słowa nauczyć się po tatarsku. Po upływie 2 lat spotkałem mułę znającego język arabski. Powiedziałem mu, że jestem Maurem z Andaluzji, że błagam, aby mi pozwolono wrócić do ojczyzny. Muła przemówił za mną do Hana, który dał mi pieniędzy na podróż. Dostałem się nareszcie do naszych jaskiń, gdzie od dawna uważano mnie za straconego. Przybycie moje sprawiło powszechną radość. Sam tylko szejk nie cieszył się, widząc mnie tak osłabionego i z nadwyrężonym zdrowiem. Teraz mniej niż kiedykolwiek byłem zdolny na Mahdiego. Wszelako wysłano posła do Kairuanu dla wybadania umysłów, chciano bowiem czym prędzej rozpocząć. Poseł wrócił po 6 tygodniach. Wszyscy otoczyli go z nadzwyczajną ciekawością, gdy wtem w samym środku opowiadania padł jak zemdlony. Udzielono mu pomocy. Odzyskał przytomność, chciał mówić, ale nie mógł zebrać myśli. Zrozumiano tylko, że w Kairuanie panuje zaraza. Chciano go oddalić, ale już było za późno. Dotykano się podróżnego, przenoszono jego rzeczy i od razu wszyscy mieszkańcy jaskiń ulegli straszliwej klęsce. Była to sobota. Następnego piątku, gdy Maurowie z dolin zeszli się na modlitwę i przynieśli dla nas żywność, zastali tylko trupy, pośród których ja czołgałem się z wielką naroślą pod lewą piersią. Uniknąłem jednak śmierci. Nie lękając się już zarazy, wziąłem się do grzebania umarłych. Rozbierając 6 naczelników rodzin, znalazłem 6 pasków pergaminowych. Złożyłem je i odkryłem tajemnicę niewyczerpanej kopalni. Szejk przed śmiercią otworzył wodociąg. Spuściłem więc wodę i przez jakiś czas napawałem się widokiem moich bogactw, nie śmiejąc ich dotknąć. Życie moje było okropnie burzliwe. Potrzebowałem spoczynku i godność Mahdiego nie miała dla mnie żadnego powabu. Zresztą nie posiadałem tajemnicy porozumienia się z Afryką. Mahometanie mieszkający w dolinie postanowili odtąd modlić się u siebie. Byłem więc sam w całym podziemiu. Zalałem znowu kopalnię. Pozabierałem klejnoty znalezione w jaskini, wymyłem je starannie w occie i udałem się do Madrytu jako mauretański kupiec klejnotów z Tunisu. Po raz pierwszy w życiu ujrzałem miasto chrześcijańskie. Zdziwiła mnie wolność kobiet i zgorszony byłem lekkomyślnością mężczyzn. Z utęsknieniem wzdychałem za przesiedleniem się do jakiego miasta mahometańskiego. Chciałem oddalić się do Stambułu, żyć tam w zbytkowym zapomnieniu i niekiedy powracać do jaskiń. Takie były moje zamiary. Myślałem, że nikt o mnie nie wie, ale myliłem się. Aby lepiej uchodzić za kupca, udawałem się w aleje publiczne i rozkładałem tam moje klejnoty. Ustanawiałem za nie stałą cenę i nigdy nie wdawałem się w żadne targi. Postępowanie to zjednało mi powszechną wziętość i zapewniło korzyści, o jakie wcale nie dbałem. Tymczasem, gdziekolwiek się ruszyłem, czy to na Prado, czy do Buen Retiro, albo w jakiekolwiek inne publiczne miejsce, wszędzie ścigał mnie jakiś człowiek, którego bystre i przenikliwe oczy zdawały się czytać w mojej duszy. Bezustanne spojrzenia tego człowieka wprawiały mnie w niewypowiedziany niepokój. Szejk zamyślił się, jakby przypomniał sobie doznane wrażenia. Wtem dano znać, że wieczerza jest już na stole. Odłożył zatem dalsze opowiadanie na dzień następny. Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad.